Wydaje mi się, że no, jakoś rekolekcje są czasem powrotu do właściwego nam charyzmatu. Nie trzeba przekonywać chyba nikogo, jak dla świętego Benedykta kwestie związane z czytaniem Pisma Świętego i z czytaniem w ogóle są istotne. W regule wiele razy się to powtarza, powraca ten wątek czytania, czy wtedy, kiedy mamy rozdział 48 o codziennej pracy fizycznej i tam bez względu na to, czy mamy ten czas zimowy, kiedy dla Benedykta jest ten czas, kiedy jest mniej aktywności, jakby no, że ludzie wtedy jeszcze żyli tym rytmem solarnym, czy też agrarnym, czyli bardziej byli związani z rolą niż my dzisiaj, więc zima jest tym okresem, kiedy odpoczywa nie tylko ziemia, ale i człowiek. I w związku z tym tego czytania według reguły było bardzo dużo. Czy też mamy okres letni, kiedy pracy znowu, zwłaszcza tej fizycznej, przy zbiorach było bardzo dużo, no i w związku z tym czasu też było mniej, ale wtedy było to czytanie. Więc bez względu na to, czy czasu jest dużo, czy czasu jest mało, święty Benedykt namawia do czytania. I sami go też widzimy, myślę, pamiętamy chociażby tą historię z dialogów, kiedy ten Gott Zalla przyszedł z tym wieśniakiem, którego tam torturował i zastał Benedykta siedzącego przy furcie klasztornej z książką na kolanach. Nie? To Benedykt tam ciągle tą książkę trzyma na kolanach. Czy jest to Pismo Święte, czy coś innego, tego nie wiemy. I z tym Gottem rozmawia i Grzegorz tak tą sytuację, tak tę opowieść snuje, że cała ta moc Benedykta, cała ta jego mądrość wypływa z tego czytania, takiego rozmodlonego czytania, nasłuchującego czytania, jakim jest Lectio Divina. Więc myślę, że ten czas rekolekcji jest właśnie takim czasem może zimowym dla nas, że odpoczywamy, tak jak kiedyś nasi ojcowie, nasze matki odpoczywali bardziej w czasie zimowym razem z ziemią. Tak teraz mamy ten czas właśnie rekolekcyjny, kiedy możemy się zasłuchać Boże Słowo, zapatrzeć w Najświętszy Sakrament i też przez to doznać oczyszczenia. Pierwszą kobietą, którą chciałbym, żebyśmy się zajęli, no to chyba trudno, żeby było inaczej, to jest Ewa. To jest Ewa, postać Ewy. Przypomnijmy sobie chociażby urywek z Księgi Rodzaju, co Pismo Święte mówi nam o Ewie. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. A tak przykazał Pan Bóg człowiekowi: z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przeprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu stworzeniu, bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przeprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta jest dopiero kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta zwać się będzie niewiastą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Wiadomo, że Ewa pojawia się w różnych miejscach Starego Testamentu. To jest akurat to pierwszy moment, kiedy się pojawia, moment jej stworzenia. Ale myślę, że ten fragment pomoże nam lepiej popatrzeć na to, żebyśmy uporali się z pewnymi stereotypami, które mamy na temat samej tej kobiety. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że Ewa, mimo tego, że często o tym zapominamy, bo myślimy o niej przede wszystkim jako o tą, która uwiodła, że dała ten owoc, że taka była niewierna, że była taka, że była siaka, że była owaka, ale zapominamy o tym dobru, które Bóg w nią włożył. Czyli na samym początku musimy pamiętać o tym, że ona została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. I musimy też pamiętać o tym, że pomimo tego grzechu, który popełniła, to podobieństwo i ten obraz Boży nie zostały jej zabrane. I ponieważ, tak jak to Pismo Święte mówi, jest matką wszystkich żyjących, nie? Jest matką całego rodzaju ludzkiego, więc niejako tak można powiedzieć, że ona to podobieństwo Boże i ten obraz nam przekazuje. To nam też od razu podpowiada, że bez względu na to, co byśmy zrobili w naszym życiu i czego byśmy tam nie powywijali, to ten obraz Boży i Boże podobieństwo w nas będzie w dalszym ciągu trwać. Czasami nam się może wydawać, kiedy zrobimy coś złego, kiedy mamy jakieś pokusy, albo kiedy nie możemy sobie z czymś poradzić, że wstyd przyjść i klęknąć przed Panem Bogiem. Może mieć taką pokusę. To jest bardzo demoniczna pokusa, bo właśnie dokładnie to samo zrobił diabeł już z oddali, kiedy skłonił Adama i Ewę do tego, żeby się ukryli przed Panem Bogiem w krzakach. A Pan Bóg ich woła, właśnie wyciąga ich z tych krzaków. Święta Broży mówi nawet, że wtedy niejako stwarza ich drugi raz, bo im przypomina o ich godności, bo rozmawia z nimi, jakby przypominając im, że są stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. I Ewa nam to właśnie przypomina, że bez względu na to, jak daleko odeszliśmy, nasz powrót powinien rozpocząć się od rozmowy z Panem Bogiem. Że nie ma takiej sytuacji, czy nie ma takiego zdarzenia, które by powodowało, że z Bogiem nie możemy rozmawiać. To, że Adam z Ewą zostali uratowani, rozpoczęło się właśnie od tego, i to nam Ewa przypomina, od tego, że zaczęli rozmawiać z Panem Bogiem. Więc to jest jakby pierwszy wniosek z tej postaci, że to podobieństwo Boże trwa i że ten dialog z Bogiem musi być kontynuowany bez względu na to, na jakim etapie naszego życia jesteśmy. Nigdy nie wolno nam przestać. O Ewie też musimy pamiętać o tym również i w tym kontekście, że została stworzona na samym końcu, tak jak to słyszeliśmy w tym tekście przed chwilą. Czyli jest ukoronowaniem całego dzieła stworzenia. Co więcej, tak jest nam powiedziane, gdybyśmy sięgnęli jeszcze po wcześniejsze teksty, że człowiek jest dopiero pełny wtedy, kiedy jest mężczyzną i kobietą, męskim i żeńskim. Tak jest tak opisane w tym pierwszym opisie stworzenia. Czyli można powiedzieć tak, że mężczyzna jest niekompletny bez kobiety i kobieta jest niekompletna bez mężczyzny. Czy będzie działo się to w kontekście czy w kształcie małżeństwa, że będą się nawzajem dopełniać? Czy będzie się to działo w kształcie ślubów zakonnych, konsekracji? Czy człowiek jest podwołany do tego, żeby kobieta jest powołana do tego, żeby stała się oblubienicą Chrystusa? Jakby jakoś intuicyjnie czujemy to, że sami nic nie znaczymy, że musimy mieć tą swoją drugą połowę. Tę drugą połowę, której się oddamy, której się poświęcimy, a której będziemy tym wszystkim, tak jak ta druga osoba również dla nas będzie wszystkim. I co więcej, też jest nam tutaj powiedziane, że to dopełnienie jest takim najwspanialszym Bożym darem. Tam jest napisane w Piśmie Świętym, że każde stworzenie otrzymało nazwę istota żywa. To jest ciekawe. Natomiast samo słowo Ewa oznacza życie. Czyli, że wszystkie istoty na tym świecie są istotami żywymi, ale kobieta oznacza po prostu życie. I kobieta to życie daje, podtrzymuje, pielęgnuje, chroni. Odda życie za to, żeby życie uratować. Po trzecie, Ewa przypomina nam również o tym, że jesteśmy wszyscy jedną rodziną. Czyli przypomina nam o takim powszechnym braterstwie, którego jesteśmy członkami. Zawsze, kiedy są problemy we wspólnocie, kiedy mamy problemy z jakąś siostrą, czy tam z kimś jeszcze innym, zawsze warto sobie przypomnieć, że jesteśmy jedną rodziną. Pochodzimy wszyscy jakby z jednego pnia. Jakby nienawiść okazywana, czy pogarda okazywana drugiemu człowiekowi zawsze jest pogardą, bądź nienawiścią okazywaną własnej rodzinie. Tutaj w tym kontekście możemy pomyśleć sobie właśnie o Ewie, która była przecież matką i Kaina, i Abla. I była świadkiem tego, w jaki sposób jeden brat zabił drugiego brata. Możemy tutaj w tym obrazie widzieć obraz Matki Bożej, jakąś taką zapowiedź. Jak pamiętamy, od czasów ojców Maryja jest nazywana drugą Ewą, przynajmniej od II wieku. I możemy tutaj myśleć o Matce Bożej Bolesnej, w tym kontekście, że ona nie tylko patrzy na cierpienia swojego syna, co powoduje jej cierpienie, ale również patrzy na ludzi, którzy to cierpienie zadają. I jako matka wszystkich żyjących właśnie, jako prawdziwa Ewa, ta, która daje życie, Możemy pomyśleć o cierpieniu, które wywołuje w jej sercu to, że patrzy na cierpienie swego syna, na jego mękę, na jego śmierć, ale możemy również pomyśleć i o tym cierpieniu, które w niej wywołuje to, że widzi, że inni ludzie wyrządzają zło, ci ludzie, którzy są również jej dziećmi. Innymi słowy, na Ewę, o Ewie też możemy myśleć jako o tej osobie, która uczy nas miłości, to takiej bardzo trudnej, nie? Że jest matką braci, którzy się nawzajem skłócili. Jak myślimy o historii Adama, o historii Kaina i Abla, to warto też sobie przypomnieć i te tajemnice, że to nie jest tak, że Kain to był tylko ten zły, a Abel to był tylko ten dobry. Prawda? Bo na przykład, jak mamy opis w Księdze Rodzaju, to słyszymy, czytamy o tym, że Bóg przyjął ofiarę Abla, a na ofiarę Kaina nie chciał patrzeć. I to jest prawda. Ale potem Abel wcale nie zauważa tego, że oblicze jego brata jest smutne. To widzi tylko Bóg. Kain, Abel tego nie dostrzega. Nie dostrzega tego, że jego brat ma jakiś problem, że ma jakąś troskę, że z czymś się zmaga. Tylko jest tak zajęty sobą i swoją ofiarą, że nie zwraca uwagi w ogóle na to, co się dzieje u jego brata. Więc jakiś tam dramat w tej rodzinie był ukryty. I teraz Ewa, która jakby była matką jednego i drugiego, czyli kochała jednego i drugiego, musiała przyjąć na siebie ciężar tej takiej trudnej miłości, takiej miłości troszeczkę nie do pogodzenia. I też Pismo Święte o tym takim jej cierpieniu mówi. Potem właśnie takie bardzo dalekie echo będziemy mieli chociażby w scenie męki pańskiej, kiedy właśnie będzie widziała i katów, i ofiarę. Nie? A przecież katów też będzie darzyła miłością. Więc to też będzie taki trudny moment, trudne doświadczenie. To jest po trzecie. Po czwarte, Ewa jest też takim znakiem nadziei dla nas. Znakiem nadziei w tym sensie, że Pan Bóg zawsze ma lek na każdą chorobę. Na każdy grzech Pan Bóg ma lek. Nawet jeżeli był to grzech pierwszych rodziców, taki, który zaburzył całą pierwotną harmonię stworzenia, również na niego Bóg ma lek. Również Bóg na niego ma sposób. Czasami jakby zmagamy się z jakimiś naszymi grzechami, z jakimiś naszymi słabościami, i może nam się wydawać, że już dla nas nie ma żadnej nadziei, nie ma dla nas żadnego ratunku, wszystko jest beznadziejne i tak dalej. Nie? A w samym momencie upadku, kiedy Pan Bóg wyciąga Adama i Ewę z tych krzaków, to na samym początku od razu im mówi to, co nazywa się potocznie protoewangelią. Nie? O tej niewieście i o tym wężu, który zostanie zmiażdżony. Więc to nie jest tak, że Pan Bóg każe nam czekać nie wiadomo jak długo, ale od razu potrafi postawić trafną diagnozę i od razu potrafi jakby tę nadzieję i to przebaczenie dać. Jak więc widzimy, Ewa w tym całym swoim działaniu jest bardzo ludzka. Jest rzeczywiście takim prototypem, takim paradygmatem ludzkim, człowieka, kobiety. Bo z jednej strony niesamowicie obdarowana, na obraz i Boże podobieństwo stworzona, właśnie korona stworzenia, samo jej imię, które zakłada również swego rodzaju misję właśnie dawania życia, a z drugiej strony jest nam pokazana jako człowiek, który jakby nie do końca dorósł do swojej misji, czyli zupełnie tak jak my, z Panem Bogiem próbował zerwać więź, właśnie chowając się w krzakach, dopuszczał do swego umysłu różnego rodzaju podejrzenia, podejrzliwości, które z Panem Bogiem mogły go skłócić. Jakby łącznikiem tego wszystkiego jednak ciągle jest Pan Bóg, nie? Który Ewę również i nas z tych naszych różnych krzaków wyciąga, daje nam nadzieję, ma lek na różnego rodzaju nasze słabości i nie zabiera nam darów, którymi nas wcześniej obdarował. Nie? Pan Bóg nie cofa tego, co wcześniej nam dał. To jest też bardzo ważne. Myślę, że o Ewie też warto pomyśleć jak również jako i osobie, która uległa temu podszeptowi złego diabła, uległa jego podszeptowi dlatego, ponieważ bardzo chciała być podobna do Pana Boga. Tak jak pamiętamy w tej historii, wąż mówi do Ewy, że jak go zjecie, jak zjesz ten owoc, to będziesz taka jak Pan Bóg. I Ewa właśnie dlatego ten owoc zjada, bo chce być taka jak Bóg. Nie dlatego, że chce być nieposłuszna, tylko chce być taka jak Bóg. I kiedy potem spotyka się z Panem Bogiem, właśnie nie mówi do Niego, że zjadłam ten owoc, bo chciałam być taka jak Ty. W jakiś sposób nie wyznaje mu swojej miłości, swojej fascynacji, ale zrzuca winę na węża, mąż zrzuca winę na nią. Jakby nie ma takiego szczerego dialogu w tym wszystkim. Myślę, że też warto patrzeć przez ten pryzmat Ewy na nas, że bardzo często robimy różne złe rzeczy, Dlatego, bo w taki nieuporządkowany sposób dążymy do tego, żeby zrobić coś dobrego. Że mamy jakieś różnego rodzaju dobre potrzeby, pragnienia, ale staramy się je załatwić w sposób nieuporządkowany. I Ewa nas przed tym przestrzega, żeby nie robić tego w taki sposób. I mówi nam też o tym dialogu z Panem Bogiem, to po piąte, żeby z Panem Bogiem być osobą szczerą. Nie żeby właśnie próbować kręcić, tak jak Ewa w tym dialogu, ale Panu Bogu mówić tak, jak je sprawy mają. Gdybyśmy chcieli w Piśmie Świętym znaleźć jakąś antytezę do tego, co zrobiła Ewa, no to trzeba byłoby na pewno sięgnąć po konanie Jezusa w Ogrójcu. Jezus upada na twarz przed Ojcem i mówi Mu prawdę. Mówi Mu, jak On to widzi, jak on te sprawy się mają, nie? Jednocześnie deklarując posłuszeństwo. I taka jest jakby postawa, której Ewie troszeczkę brakło. Podsumowując zatem, widzimy w niej piękno Bożego stworzenia, właśnie koronę stworzenia, jakby arcydzieło Boga, dlatego że to, co najpiękniejsze, zostawił na koniec. A z drugiej strony dostrzegamy też w niej tak nas dręczącą, codzienną ludzką słabość, która jakby doprowadza do upadku. Ale w historii Ewy też to, co najważniejsze, że oprócz tego, że Pan Bóg daje nam łaski i różnego rodzaju środki, również historia Ewy nam pokazuje, że nigdy nas nie opuszcza bez względu na to, co się w naszym życiu stanie i bez względu na to, co takiego złego byśmy zamierzali zrobić, czy co takiego złego byśmy zrobili.